Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam się z Państwem Małgorzata, a gośćmi w studio są dwie panie. Pani Bogna Białecka, psycholog.
Szczęść Boże.
I pani Aleksandra Maria Gil, politolog, pedagog.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, panie są już od... no nie wiem, od kilku lat chyba już w Radiu Maria, tak? Jak dawno, od kiedy zaczęliście przyjeżdżać? Od 2 lat. I w zasadzie te nasze ostatnie spotkania można by nazwać takimi cyklami. Średnio tak raz na 1,5 miesiąca jesteście panie tutaj w studio w Toruniu. Dzisiaj zaproponowałam taki temat świąteczny. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W związku z tym, żeby święta były świętami, co należy zrobić, jak się należy przygotować do tego, to taka będzie nasza refleksja ze studia tutaj przesłana dla Państwa. No właśnie, żeby te święta były świętami takimi katolickimi, takimi bożymi, to przede wszystkim chyba my powinniśmy być wpierw do tego dobrze przygotowani. My, wyciszeni, wsłuchani w Słowo Boże. Jak to właściwie panie postrzegacie? Bardzo proszę.
To ciekawe, że musimy się zastanawiać nad tym, żeby święta były świętami, czyli należałoby zadać pytanie, co takiego się dzieje, że te święta tak tuż przed tak samym tym czasem wydają nam się, że są zagrożone. Więc może najpierw odpowiedzmy sobie, z czym kojarzą nam się święta. Mi z jakimś spokojem, z harmonią, z takim poczuciem bezpieczeństwa związanym z tym, że jest cała rodzina ze sobą, że nie muszę się zastanawiać, gdzie ktoś jest, czy o niego się martwić. Jesteśmy bardzo blisko siebie, tak?
Ale chyba też przede wszystkim, jeśli już zbliżają się te święta, jest to okres oczekiwania, wyczekiwania na coś. Powinien przynajmniej to być taki okres, tak?
No, dlatego mamy Adwent i tak naprawdę to jest ten czas, który warto, żebyśmy cały, tak, spożytkowali na czas oczekiwania, ale czas na przygotowanie się do świąt. Zadanie sobie pytań, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. I żeby nam to najważniejsze nie umknęło, mówię tutaj o naszym powołaniu, bo jeżeli tak naprawdę wszyscy żyjemy w rodzinie i warto, żebyśmy dostrzegali to, że to jest taka nasza droga do zbawienia.
No właśnie, czyli jako rodzice, jako wychowawcy powinniśmy zacząć od siebie, bo w zasadzie w wychowaniu, w tym procesie to zawsze tak powinniśmy postrzegać wszelkie czynione dobro, zaczynając od siebie, od jakiejś takiej autorefleksji.
Zawsze powinniśmy zaczynać od siebie. Myślę, że ty powiedziałeś, że tak, że rodzice, wychowawcy, ale my jesteśmy też córkami, synami, jesteśmy też szefami w niektórych przypadkach i na tych wszystkich płaszczyznach musimy zawsze zaczynać od siebie.
Pani Bogna.
Znaczy, są dwie rzeczy, które mi się kojarzą z przygotowaniem do świąt, bo ta warstwa duchowa, w gruncie rzeczy mamy bardzo prostą receptę na dobre przygotowanie do świąt podaną nam przez Kościół, to znaczy roraty. Zresztą byłam niedawno w Warszawie i zobaczyłam dosyć niesamowitą rzecz. Była to pani chodząca z takim dużym plakatem przed wielkim centrum handlowym tuż koło dworca centralnego i ona miała wielki napis: katoliku, czy byłeś już na roratach, czy jesteś gotowy na sąd Boży. I stwierdziłam, może gdzieś tam trochę szurnięte to było, ale piękne. Mi się to bardzo podobało, że ktoś chodzi z takim wielkim plakatem ręcznie stworzonym, właśnie z takim
zmuszający do takiej refleksji, katoliku, szybkiej refleksji.
Tak, katoliku, tutaj centrum handlowe, a czy ty byłeś na roratach? Natomiast i to jest pierwsze. I jeżeli komuś się udało rzeczywiście wejść w ten rytm chodzenia na roraty, bo to zmienia cały rytm dnia, no bo się chodzi wcześniej spać, oczywiście wcześniej się wstaje i też rozpoczęcie dnia mszą świętą też odpowiednio nastawia do całego dnia. No ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, co mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o przygotowaniu do świąt, to jest to, jak dużo osób czuje się kompletnie przytłoczonych tą sprawami organizacyjnymi, a czasami przytłoczonych też kwestią spotkania rodzinnego. Dlatego, że mamy na przykład w rodzinie trudne osoby, czy osoby o trudnych zachowaniach. Będzie to na przykład ciotka, która nie potrafi powiedzieć miłego słowa, tylko na przykład zawsze jak coś powie, to już jest krytyka. Tak? Jest to jakiś wujek, który próbuje zmonopolizować czas i cały czas mówić o czymś tam. Więc te, czy ludzie, którzy gdzieś tam są w gruncie rzeczy ze sobą skonfliktowani i byle co spowoduje, że przy tym stole wigilijnym wybuchnie to na nowo.
Albo
i
denerwujemy się tym, że nasze dzieci no, nie będą się zachowywały tak, bym powiedziała, zupełnie
zgodnie z naszymi oczekiwaniami chociażby.
Czasami z oczekiwaniami naszych gości i to jest też dla nas stresujące, tak, no bo usłyszymy ojej, bo macie takie niewychowane dzieci, bo nie usiedzą 5 minut na krześle, więc to jest wiele takich, nie? Płaszczyzn.
No i kwestia jeszcze tych natłoku organizacyjnego, przygotowania takiego czysto materialnego do Wigilii i tego też, że sporo pań domu
czuje się zmęczonych,
ale też bierze wszystko na swoje barki. Czyli mamy kwestię rozmowy, radzenia sobie z trudnymi rozmowami podczas Wigilii i kwestię też rozładowania tego przygotowania materialnego.
Ale żeby tak optymistycznie móc wejść w te zagadnienia i od razu jakby tutaj dać propozycje naszym gospodyniom, co należałoby, co można by zrobić, żeby, no teraz już jest wtorek, mamy 5 dni, tak, z dzisiejszym dniem do tego święta, żeby rzeczywiście nie poczuć się tak przytłoczonym tymi wszystkimi potrzebami, które chcemy wypełnić, przygotowaniami. Pewnie jeszcze niektóre mieszkania nie są sprzątnięte, pewnie jeszcze dużo potraw jest do przygotowania w związku z tym, czy mamy zasięgać pomocy, wołać SOS do kogoś, żeby nam pomógł w tym, czy istnieje jakaś metoda, jakiś sposób na to, żeby rzeczywiście odciążyć się nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.
To ja mam dla Państwa taką propozycję. Usiądźmy na chwilę wygodnie.
Jeszcze usiądź. Tak. No dobrze.
Usiądźmy.
No dobrze.
I wyobraźmy sobie, że w zasadzie jest już noc 25 grudnia. I wróciliśmy przed chwilą całą rodziną z pasterki.
Czyli z 24 na 25.
Tak. Jest późno. Ale dzieciaki, jak takie pijane zające, trochę zaspane, opowiadają o wrażeniach ze żłobka, tak? O małym Panu Jezusie, o tym, jakie kolędy były śpiewane. Gdzieś po drodze, w powrocie z tego kościoła, towarzyszyły nam wspomnienia, kiedy ze swoimi rodzicami właśnie wracaliśmy i byliśmy dziećmi, i jakie to były zimy, kiedy było tyle śniegu po pas. I wyobraźmy sobie ciąg dalszy, kiedy wychodziliśmy na tę pasterkę, kiedy się ubieraliśmy, kiedy było szukanie czapek, rękawiczek. A chwilę wcześniej co robiliśmy? Siedzieliśmy wokół stołu, z boku przybrana choinka, były jakieś opowieści rodzinne, było śpiewanie kolęd, było obdarowywanie się prezentami. A przed tym obdarowywaniem się prezentami i tym śpiewaniem kolęd i tymi rozmowami była wieczerza. A przed tą wieczerzą, tak, a na tej wieczerze było to, tamto i rozmawialiśmy i wszyscy byli tacy sympatyczni. Chodzi mi o to, żeby opowiedzieć historię od tyłu.
No tak, to tak? Zauważyliśmy. Tak, że...
I wtedy zobaczymy, gdzie są te sytuacje kluczowe, co musimy zrobić, żeby tak się stało. I z rzeczy ważnych też dla chyba wszystkich pań, że no nie musimy brać wszystkiego na siebie. Bogna dzisiaj rano miała taką dobrą uwagę, że to jest taki jeszcze czas, że możemy podzielić te obowiązki. i żeby ta nasza opowieść od tyłu wydarzyła się w tej właściwej kolejności, tak? Że żebyśmy się naprawdę zastanowili, jakie są te nasze wymarzone święta i że one takie mogą być.
Stawiamy jakieś priorytety, ale eliminujemy to, co nas zbytnio obciąża, rozumiem, i co może powodować takie zmęczenie niepotrzebne, obciążenie i zabić radość, tą autentyczną radość tego oczekiwania na te święta, na to, co jest istotne.
Bo dokładnie. Patrząc od tyłu, czyli od tego momentu, kiedy wróciliśmy do domu z pasterki i że wszystko wyszło wspaniale, jest łatwiej nam pomyśleć o tych kluczowych rzeczach, o które trzeba zadbać, bo jak my teraz myślimy z perspektywy wtorku o tym, co będzie w niedzielę, to wydaje się, że to jest tak przytłaczająca ilość rzeczy, które trzeba koniecznie zrobić. Jak zaczynamy od tyłu, to jest nam łatwiej skupić się na tych rzeczach najważniejszych i nagle sobie uświadomić na przykład, że być może osobiste wyrobienie 300 uszek nie będzie tym, co będzie najważniejsze w Wigilię i w Boże Narodzenie. Że może akurat to moglibyśmy sobie odpuścić w tym roku.
Albo zmniejszyć ilość,
albo sprawdzić na przykład, ilu osobom rzeczywiście na tych uszkach ręcznie wyrabianych zależy, a jeżeli komuś naprawdę zależy, to może to jest osoba, której można to zadanie powierzyć.
A, właśnie. Tak? Ale jest też tak, że naszego dorastającego nastoletniego syna można wysłać na taką specjalną, jemu zlecić w tym tygodniu, słuchaj, żebyś znalazł takie uszka, które będą nam w Wigilię smakowały.
Imitacja naszych uszek.
Tak, i muszę powiedzieć, że mam takich znajomych, tak, sąsiadów, którzy właśnie synowi to zlecili. To było świetne. Przypominam, że panowie są bardzo dobrymi kucharzami, mają świetny smak, więc to było bardzo, bardzo dobrze zorganizowana kwestia właśnie zorganizowania uszek wigilijnych.
Ale rozumiem, że tak absolutnie to od wszystkiego się nie odżegnujemy, że jednak pozostawiamy część tych takich ulubionych szczególnie potraw do własnego wyrobu, tak? Także nie zlecamy to innym.
No, nie, chyba, my tylko mówimy
okoliczności
o
podbramkowe, kiedy już nie starcza nam czasu, braknie i sił jest już malutko, czy jakaś choroba w międzyczasie się pojawi też obok, także no, tak się ratujemy w tych
teraz
momentach.
Teraz mamy jeszcze kilka dni, które rzeczywiście możemy rozplanować i także nie tylko ja to robię jako pani domu, tylko że jednak domownicy w tym też biorą udział i każdy ma swoją działkę do zrobienia i rozumie, dlaczego ona jest ważna. Bo na przykład dla dzieci też jest ważne, żeby one rozumiały, dlaczego mają coś wykonać, jaki będzie tego efekt. Że wszystkim nam będzie niezwykle miło i sympatycznie na przykład podczas wieczerzy wigilijnej nie będziemy musieli się martwić o jakąś tam rzecz.
Na przykład moje panie, ale jeśli można, tak? Bo tak myślę sobie, że dzieci na nas patrzą. A dzisiaj w sumie też ma coś wynikać z naszego przekazu dla słuchających rodziców, pedagogów. I teraz tak, dzieci patrzą, widzą zmęczenie w nas, czyli czego to uczy, nie?
Widzą zmęczenie, poddenerwowanie i chaos. Ja sobie tak przypomniałam, że taką atmosferę świąt, że Wigilia, nawet jak nie przypowiadała w sobotę, czy jak w niedzielę w tym roku, to był jednak taki specjalny dzień, cały dzień był jak gdyby specjalny. Pamiętam, że tato wcześniej wracał z pracy, ale pamiętam też, że dużo wcześniej było powiedziane, o której godzinie zaczynamy ubierać choinkę.
Dla dzieci.
Ja pamiętam, że jako dziecko to mi tak układało czas. I to powodowało, że ja już wiedziałam, że do tego czasu, kiedy będzie ubierana choinka, to mama, jak ubierzemy choinkę, to wyciągnie przepiękny biały obrus. I ja znałam taki pewien rytm, który powodował, że ten dom tak do tej wieczerzy zwalniał. On naprawdę było czuć, że to są święta, że ta atmosfera jest zupełnie inna i myślę, że to takie ustawienie czasu przez mojego tatę i wyznaczenie pewnego takiego, od tego momentu jest już zupełnie inny tryb, no bardzo nam pomagało.
Sensu stricte tradycja w 100%. Choinka w danym dniu Bożego Narodzenia ubierana, no tak, ale tak praktycznie, jak patrzymy na nasze domy, to te choinki już pojawiają się wcześniej. Wcześniej są też ubierane. No właśnie. No ale zależy, oczywiście.
A
ale
poza tym no, ubieranie choinki w Wigilię ma ogromną zaletę, ponieważ jak to się powierza dzieciom, to one nie chodzą całe nerwowe, myśląc o tych prezentach, które gdzieś tam już widzą, gdzieś na szafach poukładane, tylko rzeczywiście mają swoje zadanie, mają co robić, nie nudzą się. Ale jeszcze tak. drugi problem, o którym mówiłam, pod tytułem trudne rozmowy. I tutaj nie ma złotej recepty, natomiast...
Czyli jesteśmy teraz już przy stole, tak?
Tak, jesteśmy przy stole.
Z naszymi najbliższymi...
Tak. I z trudnymi rozmowami.
To tak. Nawet czasami się przy drzwiach zaczyna, kiedy witamy się z gośćmi.
Już.
I pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to, że to jest przewidywalne. To znaczy, to nie jest tak, że nam się pojawi na wieczerzy wigilijnej, raczej się nie pojawi ktoś, kogo kompletnie nie znamy i po którym nie wiemy, czego
aczkolwiek
się spodziewać.
Aczkolwiek to jedno miejsce zatrzymujemy dla tego osobnika, który może się pojawić. Pamiętajmy o tym.
Natomiast większość trudnych zachowań jesteśmy w stanie przewidzieć i my jesteśmy w stanie jakoś się do nich przygotować. To znaczy, pomyślałam o takiej poradzie, którą usłyszałam niedawno od pewnego kapucyna, który mówił, jak ktoś cię denerwuje, to go błogosław. To znaczy, mówi, jeżeli ktoś ciebie irytuje, to mu powiedz sobie w duszy, Panie Boże, pobłogosław tego człowieka. Powiem szczerze, że jako psychologowi to mi bardzo przemówiło do wyobraźni, dlatego że to jest świetny pomysł, bo to jest taka podmiana emocji. To, że ktoś mnie irytuje, a ja tutaj z kompletnie przeciwstawnej emocji błogosławienia tej osobie występuję.
Pani Bogno, na antenie Radia Maryja pewien redemptorysta. Sam ojciec dyrektor. To jest taka domena właśnie, którą też jakby zaszczepia w nas tutaj, w słuchaczach, w pracownikach, żeby błogosławić takim osobom. Także tutaj...
Ja akurat od kapucyna to usłyszałam, ale bardzo mi się to podoba i to jest świetne. Druga rzecz to jest, żeby sobie właśnie się nastawić, że mogą się pojawić te trudne zachowania tej osoby, ale jak ja się do tego przygotuję psychicznie, że to będzie, to mi jest łatwiej z tym sobie poradzić. No, taka ta osoba jest, no i albo ją kocham i akceptuję, albo będziemy bez sensu się znowu irytować o rzecz, na którą nie za bardzo mamy wpływ. Inna sprawa to jest taka, że warto sobie przygotować też pewne pomysły na rozmowy przy stole wigilijnym. Wiadomo, są rzeczy, które nie warto, typu polityka, jeżeli się wszyscy różnimy, chyba że wszyscy mamy identyczne poglądy, co za rzadko się zdarza. Natomiast fajny temat, bardzo sympatyczny, to jest takie pytanie, szczególnie starszych osób, o takie wspomnienie, jak wyglądały te wieczerze wigilijne, zwyczaje, kiedy oni byli mali. I wtedy to jest może być interesujące zarówno dla dzieci, jak i dla nas, i dla starszej osoby też jak najbardziej, no bo może tutaj przywołać pewne wspomnienia, się podzielić wspomnieniami.
I po prostu co też z tej historii rodzinnej, tradycji, tak, pozostało na przykład do dzisiaj. I to jest...
Co jeszcze jest wypełniane?
Tak, to jest jeszcze, co jest wypełniane.
A co już niestety zaginęło, tak? Także, no właśnie, ale to też będzie ku takiej refleksji, czy by ewentualnie w kolejnym roku nie powrócić do pewnych elementów, nie?
Tak.
I czyli rozmowy o tradycjach wigilijnych, bożonarodzeniowych to jest jedno, ale można wręcz nawet przejrzeć w którymś momencie już po wieczerzy też przejrzeć fotografie z dawnych czasów i je wspólnie...
Przy choince
i pooglądać. Nie mówiąc już oczywiście o tradycji śpiewania kolęd, która wiem, że w wielu miejscach już zanika, że się puszcza te kolędy tylko i wyłącznie z nagrań, a to strasznie szkoda, bo to jednak dzieci to też później wspominają bardzo, jeżeli się pośpiewa kolędy wspólnie i każdy cichą noc przybierzeli do Betlejem, czy w żłobie leży, to chyba zna, a czasami się okazuje, że znamy ich więcej i możemy ich pośpiewać więcej, czy nawet się czegoś specjalnie na tą okazję, na tą akurat Wigilię też jakieś kolędy zapomniane już dawno nauczyć.
Ja pamiętam też takie sytuacje, kiedy właśnie w okresie Adwentu to był taki czas przygotowania i wówczas jako dziecko, tak, te instrumenty w moim życiu się zmieniały, ale jako jeszcze małe dziecko miałam cymbałki i pamiętam, że właśnie Lulej, że Jezuniu na tych cymbałkach w adwencie sobie chodziłam i dzwoniłam w całym domu. I to jest też dobry sposób do zachęcenia naszych dzieci, tak? Że no, to niech będzie to bębenek czy cokolwiek.
Do takiego wspólnego muzykowania.
Tak.
No, właśnie.
Nawet z bębenkiem, nawet z jakimiś tam kastanietami, łyżeczkami i tym podobnymi rzeczami.
A oprócz tego dobrym pomysłem jest taką też dołączenie do tradycji albo nauczenie się kolędy, której na przykład babcia albo ciocia powie, wiecie, a już teraz nie śpiewamy jakieś kolędy, albo nauczenie się zupełnie nowej i warto wówczas wykorzystać te znienawidzone przez wszystkich nas dorosłych, a jednak korzystających z tego smartfony i tablety.
Czyli do czegoś się nawet mogą
tak,
przydać.
Tak, mogą się przydać, żeby się na przykład nauczyć nowej kolędy. Ja tak miałam parę lat temu, postanowiłam moją szanowną rodzinę nauczyć kolędy, której u mnie w domu się nigdy nie śpiewało. Ja jej nie znałam. No i dzięki współczesnym technologiom najpierw ją opanowałam, później towarzystwu zaprezentowałam, dostali też tekst, no i się nauczyliśmy kolędy i mamy teraz w tym roku taki zwyczaj, że uczymy się zawsze nowej kolędy.
Zawsze. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że dzisiaj gośćmi w studio Radia Maryja są dwie panie, które przyjechały z Poznania. Aleksandra Maria Gil oraz pani Bogna Białecka i mówimy na temat świąt nadchodzących, zbliżających się wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia, żeby święta były świętami. Przypomnę numer telefonów dla chcących współtworzyć naszą audycję. Jest to numer 56 655 23 55. To dla słuchaczy z Polski Północnej telefonujących i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo proszę. Słuchamy Radio Maryja. Porady pedagoga i psychologa.
Szczęść Boże, Michał z Łodzi, przysłuchuję się audycji właśnie.
Szczęść Boże.
Zauważyłem taką sytuację z wypowiedzi jednej z pań zaproszonych, że właśnie błogosławienie tutaj z przeciwstawnej to zostało nazwane emocji. Chciałem tylko przypomnieć, że błogosławienie czy błogosławieństwo nie jest emocją, podobnie jak intencja też nie jest emocją. Wielokrotnie zapraszany ksiądz profesor Tadeusz Gus kiedyś powiedział, że jeżeli wypowiadamy jakiekolwiek słowo, to musimy baczyć na jego wewnętrzną treść. To taki króciutki komentarz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Znaczy, ja chcę tylko wyjaśnić. Jest aspekt psychologiczny stojący też za błogosławieństwem, aspekt praktyczny. Znaczy taki, że to, co mówimy, nas też wewnętrznie zmienia. Czyli ktoś, kto przeżywa emocje podirytowania, w momencie, kiedy wypowiada błogosławieństwo, to odchodzi też ta emocja poirytowania, a pojawia się bardziej pozytywna emocja towarzysząca błogosławieństwu. Jeżeli to było niejasne, to właśnie korzystam z okazji, żeby wyjaśnić. Jesteśmy po prostu osobami, istotami, które składają się z szeregu różnych rzeczy. Składamy się i z emocji, i z rozumu, i z ducha, i to wszystko wzajemnie na siebie wpływa, więc to właśnie taki praktyczny aspekt.
Wydaje mi się, że ważne jest to przesłanie. Bogna chyba po prostu chciała powiedzieć, mówiąc wprost, że kiedy komuś błogosławimy, to błogosławimy. Błogosławieństwo też spływa na nas, tak? Czyli każde dobro po prostu powraca, bo ono powraca w ten sposób, że ja też się zmieniam.
No właśnie, i w odwrotną stronę to też działa. Gdy złorzeczymy, to wiadomo, że to do nas też wraca. Wiem, że... ponieważ może inaczej. Panie współtworzą portal w internecie pytam.edu.pl i tam właśnie te zagadnienia, o których dzisiaj mówimy, również są przez panie traktowane. Są konkretne porady. Czego one dotyczą?
Na przykład tego, jak być ciekawym rozmówcą. Wiele, szczególnie młodych osób, tak?
Bo to jest portal dedykowany dla młodych, dla młodzieży.
Dla młodzieży, dla nastolatków, dla młodych dorosłych. Ma problem z tym, że kiedy znajduje się w takim dużym gronie, no nie ma takiej erudycji, na przykład jak wujek, tak? Który zwiedził pół świata, a jednocześnie no chciałby zaistnieć też w tym gronie rodzinnym. Więc na naszym portalu pytam.edu.pl właśnie mamy takie porady, jak taką rozmowę przy stole wigilijnym prowadzić.
Myśmy te porady wyciągnęły na stronę frontową, żeby było łatwo do nich dotrzeć. Tam jest też dla osób, które się poorientowały w ostatniej chwili, że nie mają prezentów dla wszystkich, pomysł na bardzo konkretny, efektowny prezent, który można zrobić własnoręcznie. Już nie mówiąc o tym, że ja generalnie namawiam do własnoręcznego robienia prezentów, bo własnoręcznie zrobiony prezent może być atrakcyjny i może pokazywać miłość o wiele bardziej niż coś kupnego.
A miałyście jakieś konkretne takie propozycje na takie indywidualne, własne, autorskie prezenty?
Tutaj jest akurat pomysł na lampion.
Tak, który jest efektowny, bo będzie stanowił doskonały dodatek, tak, taki dekoracyjny tego okresu Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a jednocześnie jest bardzo praktyczny i użyteczny, bo ze świeczki nam nie będzie nic kapało, ani przechodzący obok kot nie podpali sobie futerka. I proszę się nie dziwić takim argumentem, bo u mnie w domu właśnie w okresie Bożego Narodzenia było gaszenie jednego kota, który się właśnie zapalił od świeczuszki. Więc Tak powstają te pomysły.
Tam jest też pomysł na pewną grę, którą można też pod choinką już po wieczerze wigilijnej z dziećmi przeprowadzić.
Z ciekawostek, ta rodzina tworzy taką bożonarodzeniową opowieść dzięki krótkiej, bym powiedziała, planszowemu rozpoznaniu i potrzebna jest do tego kostka do gry.
Tylko czyli tyle. Nie musimy wcześniej przygotować tejże gry, tylko potrzebna nam jest kostka i można to jakby, to jest taka improwizacja czy przemyślane?
No, potrzebne będzie akurat tutaj, by się przydał niestety albo tablet, albo smartfon, albo wydrukowanie samej instrukcji wcześniej, ale to jest bardzo proste.
Dobrze, czyli my zachęcamy do tego, żebyście Państwo korzystali z tej wiedzy, która została umieszczona w tymże portalu. Na zakończenie tak w jednym zdaniu, co chciałybyście Panie przekazać naszym radiosłuchaczom na te święta nadchodzące?
Żebyśmy w tej nocy z 25 na 24...
Odwrót.
Z 24 na 25, tak? Bo ja już się znalazłam 25 i zobaczyłam przeszczęśliwą, tak, całą radosną rodzinę i życzę Państwu takich błogosławionych, ciepłych świąt, takie jakie mamy w sercu wymarzone.
Ja życzę tego, żeby udało się nam skoncentrować na tym, co najważniejsze, czyli na Panu Jezusie. I żeby nam te sprawy materialne tego nie przysłoniły i żeby zmęczenie nas nie zjadło organizacyjne, tylko właśnie bardziej wizja tego prawdziwego Bożego Narodzenia.
I aby Pan Jezus nam błogosławił, obficie nam błogosławił wszystkim naszym rodzinom. Tego sobie życzmy wzajemnie.
Amen.
Ja z Państwem już się żegnam. Dziękuję moim gościom za przybycie. Kolejne już tutaj do naszych porad pedagoga i psychologa. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.